chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Przemysław Sytek. Witam cię.
Witam uprzejmie.
Przemysław Sytek, dziś oficer przy Sztabie Wojsk Obrony Terytorialnej, niegdyś prezes Sokoła, Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół Ogólnopolski, a więc człowiek, który troszkę ten pomysł Wojsk Obrony Terytorialnej niósł w latach, kiedy ich jeszcze nie było. Porozmawiamy dużo o twojej działalności chuligańskiej od czasów studiów i działalności w NZS-ie, no ale zaczynamy od tego, o czym wszyscy rozmawiamy, o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy i o roli Wojsk Obrony Terytorialnej. Po pandemii i po tym, co się teraz dzieje na granicy, krytycy Wojsk Obrony Terytorialnej chyba troszkę zaczynają milknąć. Opowiedz, jakie w tej chwili są w Wojskach Obrony Terytorialnej nastroje. Słyszymy o powołaniach, szczególnie w tych brygadach na wschodzie Polski. Jak to jest?
Znaczy, Wojska Obrony Terytorialnej są bardzo istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o obronność kraju. To by trzeba jakby wrócić do zasady tego wojska jako takiego, bo generalnie rzecz biorąc, to jest wojsko, które jest związane z miejscową ludnością. Przewaga tego, które to wojsko daje, to mianowicie, że taki żołnierz po pierwsze pochodzi z lokalnej społeczności, a więc on nie tylko, że broni swojej ojczyzny, on broni swojej małej ojczyzny, broni swojej rodziny, swoich sąsiadów i tak dalej. W przypadku takich klęsk, jak na przykład COVID, czy chociażby klęski żywiołowe, służy im pomocą. To wiarygodnia jego postawę. W związku z tym tego nie mogą robić wojska operacyjne, bo są wtedy odrywane ze swoich jednostek. A on jest na miejscu, on jest bardzo szybko do zmobilizowania. To chociażby o czym mówiłeś przed chwilą, że można szybko powołać takie wojska, to jest najlepszy dowód, że po prostu w ciągu 6 godzin mogą się po prostu stawić w właściwym miejscu. Zresztą ci, którzy śledzą, powiedzmy tam, co się dzieje w tej chwili na wschodzie, widzą, jaki jest system powoływania tych wojsk. Druga sprawa jest też taka, związana z wojskami, że w tym momencie jest odpowiedź drugą stronę, bo to przecież rodzina, którą on chroni i tak dalej, też jest gotowa w tym momencie zawsze mu pomóc. On jest w tym momencie trudny dla, jak powiem, na swoim terenie, dla potencjalnego przeciwnika, trudniejszy niż normalny żołnierz, który skądś tam trafił, prawda, do wojsk operacyjnych. No bo to jest jakby ten walor, jeszcze dodatkowy walor jest taki, że on zna swój teren. On zna przejścia, prawda, i tak dalej. Taki jest charakter tych wojsk, one są oczywiście do pomocy w tym wypadku, ale one się też tym różnią od podstawowych, że podstawowe wojska się przesuwają, a one zostają związane z swoim terenem w tym wypadku. W momencie powołania tych wojsk oczywiście różne były na ten temat opinie. Prawdę powiedziawszy, to te wojska z mojej wiedzy, bo tak mi się zdarzyło w moim życiu, że byłem do tego, jak powiem, możliwość wiedzenia, to pierwsze pomysły z tego rodzaju wojskiem, tak jeszcze się wtedy nie nazywało, to się pojawiało w 92 roku. W 92 roku już między innymi świętej pamięci poseł wtedy Wojciech Pęgiel, z którym byłem przed równolegle, o tym mówił między innymi. Całe szczęście, że one w końcu powstały. To jest najważniejsze, że jak to się dzieje w tym wypadku, to przychodzi i zostaje. Na dzień dzisiejszy...
Mowa była o tym, że prosi się pracodawców o wyrozumiałość, tak, bo ludzie będą powoływani, ponieważ dzieje się na granicy to, co się dzieje. Mieliśmy 2 tygodnie temu w wywiadzie z chuliganem Sarę Jóźwiak, szeregową Wojsk Obrony Terytorialnej, dziewczynę, która jest wicemistrzynią Europy w MMA i ona mówiła o nastrojach wśród takich zwykłych młodych ludzi. Mówi, że na przykład wśród ludzi interesujących się sportami walki, mających w nich sukcesy, jest w tej chwili wręcz moda na Wojska Obrony Terytorialnej, że chcą czegoś więcej niż tylko MMA, czy te cyrkowe popisy fame MMA, a myślą dla nich, no, czymś ważnym, czymś jakby wyżej, więcej jest być w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Thank you. Ja myślę, że to nawet jest lepiej, bo te wojska akurat, mimo że czekały jakby na swoje powołanie, to one się wszczeliły jakby w zapotrzebowanie. Pojawił się taki moment, kiedy zaczęto nosić koszulki, pojawił się moment zainteresowania historią dumy wśród młodzieży szczególnie. I wtedy zaczęły powstawać też z drugiej strony jakby zainteresowanie wojskowe, te typu kluby paintballa i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rekonstrukcje. W związku z tym jakby zainteresowanie wojskowością, mimo że tam wtedy ta historia była, tak powiem, okrajana, bo był taki okres, kiedy
ta szkoła, tak,
ta zupełnie po prostu nie istniała, to jakby to rekompensowali sobie ludzie sami zainteresowaniem. I wtedy zostały właśnie powołane jakby Wojska Obrony Terytorialnej. One jakby naturalnie wessały tą zainteresowaną młodzież do tego okręgu wojskowego. To są, przecież to nie jest tak, że wszyscy widzą swoje życie tylko i wyłącznie jako zawodowy żołnierz, prawda? Jest jeszcze jeden walor podstawowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Mianowicie taki, że te umiejętności, które się uczy w wojsku, to one są stricte wojskowe. Żołnierz obrony terytorialnej może łączyć umiejętności, które pochodzi z cywil, dla tych, które posiada z cywil, przykładowo chociażby kierowca. On jest zupełnie inaczej jakby ukształtowany niż ten kierowca, który jest kształtowany w wojsku w tym wypadku samu. On ci jedne, te drugie i drugie świadczenia pozwalają, że to jest rzeczywiście dobry żołnierz. Wojska obrony terytorialnej są dosyć uzbrojone, są jako lekko piechota, prawda? W związku z tym są lżejsze. Natomiast jako komponent potrzebny w obronie ojczyzny są na pewno potrzebne. I one w tej chwili, z tego co dzisiaj mówimy, to się zaczęło od tego, że mianowicie one były jako wspomagające po to, żeby w tym pasie ochronnym, który powstał, w tym, powiedzmy, cudzysłowie pasie ochronnym, czyli tym pasie wyjątkowym, stanu wyjątkowego, rozmawiać z ludźmi, uspokajać tych ludzi, prawda, żeby im przekazywać, że są pod opieką, prawda, i taka była pierwsza rola. Następnie dodatkowo także oczywiście to też jest wiadomo z mediów, że służą między innymi na tym odcinku na Bugu, prawda, tam, prawda, między innymi płaskodenne to są młodzi z Wojsk Obrony Terytorialnej, prawda, w tym wypadku. W związku z tym oni doskonale uzupełniają to, co jest potrzebne na tej granicy i wpisują się, i ta sympatia dla Wojsk Obrony Terytorialnej z roku na rok się zwiększa. Ja jestem dumny i jestem zaszczycony tym, że jestem w tych wojskach w tej chwili, mimo że już mój wiek powoli się zbliża ku schyłkowi bycia w wojsku. Natomiast oczywiście mogę tak nawet powiedzieć o sobie. Kiedyś, jak jeszcze byłem w latach 80. w wojsku, to się broniłem przed wojskiem. No niestety.
Bo... Nie, no bo wtedy to była kara, tak? Bo ty byłeś młodym opozycjonistą, którego brano na ćwiczenia wojskowe za karę.
Znaczy tak to trzeba odbierać, że za karę w tym wypadku. No bo po skończeniu studiów, no rok po roku, tak aż do momentu, kiedy nie było już można powoływać, to byłem powoływany, tak? A mało tego, jeszcze była ta literka L, która nieszczęsna, bo jak ją się obetnie, to już jest Wojsko Polskie, nie? A wtedy była ta literka L, która po prostu, no była...
Ludowe Wojsko Polskie.
Tak, drażniąca strasznie. I także wtedy jakby, powiedzmy, szedłem z przymusu, aczkolwiek nie unikałem, tak? A teraz poszedłem z własnej woli, prosiłem, jak powiem, opatrzność, żeby zostać w tych wojskach i jestem.
Przeniosłeś w jakiś sposób też tą tradycję, pojawiasz się na uroczystościach patriotycznych z pewnym sztandarem. To jest sztandar Sokoła, dzisiaj jesteś szefem Gniazda, prezesem Gniazda Poznańskiego,
tak.
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, byłeś też przez pewien czas ogólnopolskim prezesem Sokoła. Co to za sztandar? Bo to jest sztandar bardzo ważny, historyczny, pokazujący jakby tą ciągłość od przedwojennego polskiego wojska do dzisiejszych Wojsk Obrony Terytorialnej, można powiedzieć. Opowiedz o tym sztandarze.
Ten sztandar jest wyjątkowy, jeśli chodzi o kwestię Sokoła, bo w Sokole jest taka zasada, że jeżeli jakieś gniazdo zaczyna się, powiem, kurczyć z uwagi na przykład na to, że wymiera, tak, to sztandar wraca do związku i związek przydziela do następnego gniazda. Ja mam akurat w opiece od 2003 roku sztandar, który wrócił do Polski z Nottingham. Z Nottingham, gdzie gniazdo zostało założone w 1974 roku. W ogóle powołany Sokół został na terenach Anglii w 1968 roku. Generalnie rzecz biorąc, powołali go byli żołnierze, ci spod Narwiku, spod Alemanii, którzy nie mogli wrócić do Polski, bo wiadomo, co się z nimi działo, jak wracali do Polski, prawda? Zostali w Anglii i jako tacy powołali to gniazdo, jest nabijane takimi cekinami, w tym fundatorami, ma tam powbijane, na jednej stronie są właśnie te charakterystyczne daty, czyli pierwsza data powołania w ogóle Sokoła, po prostu powołane, to od razu przypomnę, bezpośrednio po powstaniu styczniowym, jako takie odrodzenie tego, próba zmobilizowania po raz kolejny do walki o niepodległość i tak dalej. Następnie są oczywiście 39 rok, kiedy niestety ci żołnierze musieli wyjść z Polski w tym wypadku. przypadku, bo wyszli, bo się skończyła kampania wrześniowa, potem potrafili na różne fronty. Potem jest też 68, czyli powołanie Sokoła w Anglii jako takie, kiedy oni szukali rozwiązania, w jaki sposób się spotykać i tak dalej. Z drugiej strony na awersie oczywiście są hasła główne: Bóg, honor, ojczyzna i wolność, bo to jest jakby w tym momencie te hasła Sokoła. I obok są daty istotne, między innymi tam jest data Poznania, 1929 rok przy pomocy PWK, wtedy był Wielki Zjazd Sokoła w Poznaniu, między innymi. Tam są po prostu daty dużych zjazdów sokolich, bo Sokół się na zjazdach takich opierał w tym wypadku, gdzie zjeżdżali się z różnych gniazd i się wzajemnie porównywali w tym wypadku i takie przedwojenną takie porządne, powiedzmy, zawody sokole były też poznane przy okazji PWK jako takiej. Sam ten sztandar w tym momencie jest jakby, powiedzmy, emanacją duchów tych żołnierzy, którzy nie mogli wrócić do Polski. On wrócił jako on do Polski. I powiem szczerze, że miałem taki przypadek, kiedy byłem z tym sztandarem na któryś obchodach 3 maja, zdaje się, w tym wypadku. Wychodzę w poczcie sztandarowym z Fary Poznańskiej i nagle do tego sztandaru podbiega kobieta. Podbiega kobieta i tak z niedowierzaniem patrzy, klęka i zaczyna całować sztandar. I ja się jej pytam, o co chodzi. A ona mówi, bo w tym gnieździe, w Nottingham, był mój ojciec. Był mój ojciec. I dlatego w tym momencie w taki sposób oddała hołd sztandarowi, który notabene jest, powiedzmy, no, jest po prostu tylko jakby emanacją tego wszystkiego. Ten sztandar jest jeszcze dodatkowo, ma dwie cechy. Mianowicie jest uhonorowany z uwagi na to, że go zakładali byli żołnierze Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy nadanym przez prezydenta Edwarda Raczyńskiego rządu na uchodźstwie. I również otrzymał Order Odrodzenia Polski jako taki. Też ma taką szarfę.
Marsz, 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 marsz sokoły szeregami, sztandar nasz na czele. Wszak jesteśmy Polakami, naszu przyjaciele. O, miłota nas nie wstrzyma, ni pioruny grzmoty. Druh na sercu drogi nie ma, marsz sokolskie roty. Marsz, marsz, marsz. Piersi naprzód, wzrok przed siebie, wznieś oblicze twarde. Pokaż męstwo, a w potrzebie podnieś pięści twarde. Nóż sokoły polskich dłoni, maszerujmy z połem. Obok orła i pogoni, dążmy z archaniołem. Marsz, marsz, marsz. Pójdźmy, chodźmy na armaty, kiedy znajdziem wroga. Święte dla nas ojców taty i ojczyzna droga. Silnik zaje się kochajmy, karni boju, mężni silni, wrogą się nie dajmy.
Powiedzmy jeszcze dwa słowa, że ten Sokół, tak, dla dzieciaków dzisiejszych, tak, że to pod zaborami było coś takiego, że pod przykrywką towarzystwa gimnastycznego zaczynała się walka o niepodległość, że czasami wręcz dzieci ze szkoły podstawowej, tak, już jakiś pistolet chciały od taty czy szabelkę, po czym był Sokół, tak. I niby tylko miał poprawiać tężyznę fizyczną, a już myślano w nim o niepodległości, tak? I to później szło w kierunku strzelca, generalnie w kierunku tego wszystkiego.
Generalnie rzecz biorąc, to by trzeba się cofnąć do historii jeszcze przed powstania styczniowego. Bo gdyby się tak wszystko, tak powiem, wtedy powiodło, to Sokół jako taki pierwszy powstałby w Poznaniu. Profesor Gimnazjum Magdalenki, prawda, w tym momencie przypomnę, Gimnazjum Magdalenki, Ignacy Łazarewicz, tak? Od atletyki i gimnastyki, czyli atletyki i antyki, czyli greki i łaciny. Przyglądając się temu, jak wtedy już po garbarach idzie takie Tuschverein, to była taka organizacja podobnie sportowa niemiecka, taka jakby zajmująca nasze tereny, wszedł na pomysł, że trzeba powołać coś przeciwko i próbował powołać to stowarzyszenie gimnastyczne, zebrał swoich przyjaciół i złożył odpowiedni statut, taka była procedura oczywiście na policji, no i ta policja miała to, powiedzmy, przyjąć. W Prusach było tak, że jak było coś legalne, to powinno być zarejestrowane. No niestety to była też sytuacja taka, że też byli w tym momencie pod wpływem najlepszej wtedy policji takiej achrany, oni ich uczyli, jak to się robi, i oni mówili, że coś już tam się dzieje na tych terenach
niepokojącego
i zaczęto szukać, co w tym statucie jest nie tak. I znaleziono oczywiście dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, znaleziono, że jest znak Sokoła, jako znak w tym wypadku, a ten znak nawiązywał do w zdrowym ciele, zdrowy duch, do starożytnej zasady. A oni to przypisali do orła, kiedy że orł jest z rodziny orłów, to było wtedy. Dzisiaj w semantyce sokołowie to jest ze sobą rodziną, ale wtedy uznali, że to jest to powód. I drugi powód, który im się nie spodobał, to białamarantowe barwy z towarzystwa i odmówili rejestracji. Oczywiście Ignacy Łazarewicz przystąpił do towarzystwa Cegielskiego wtedy, przyjaciół Cegielskiego przełożonego i tam kontynuował już sekcję jeździecką, natomiast sam Sokół był tutaj pilnowany, bo po powstaniu styczniowym w 1867 roku, w 1867 roku powstał w Lwowie, a w rok później tutaj do Poznania przyjechali emisariusze, żeby go założyć. Między innymi przez Karola Liberta byli przyjmowani i tak dalej. Na każdym posiedzeniu spotkania, to była trzydniówka taka w Poznaniu, to można znaleźć na ten temat zapisy w Bibliotece Kurnińskiej. Tam w tym momencie zawsze siedział policjant i pilnowali, żeby to nie powstało. Dopiero powstał Sokół jako taki w 1886 roku w Poznaniu, dwa lata wcześniej w Inowrocławiu jako pierwsze gniazdo na tych terenach tutaj. Natomiast jeśli chodzi o Sokół, to nie było tak, że dzieci to były. Sokole można było mieć, jak się miało 18 lat w tym momencie. A ci poprzednicy, tak w tym momencie młodsi, tak byli jak sokoliki, tak nie do końca określone, tak uczyło się w tym wypadku. Natomiast sytuacja jest taka, jak on się przyczynił i Sokół zapłacił za to cenę, zapłacił cenę za powstanie wielkopolskie. Zapłacił cenę i to straszną cenę zapłacił, dlatego że wiadomo, że na przykład że w powstaniu zginęło około 2200 powstańców. 2200, 2300 mniej więcej. Jak wrócili tu Niemcy w 1939 roku, to od września do początku kwietnia wymordowali 3000. 3000 byłych powstańców i to tylko tych powstańców, którzy nie poszli na wojnę, bo ci, co poszli na wojnę, niestety w większości byli wtedy po drugiej stronie mordowani, w Katyniu i tak dalej, prawda? Natomiast ci starsi tutaj byli i z nich największą grupę stanowili Sokoli. Dlatego, że Sokół to była organizacja, która przygotowywała, jakby uczyła tego po pierwsze. Uczyła tego, żeby jakiejkolwiek organizacji polskiej, która ma jakieś takie cechy, do niej wstępować. W związku z tym burmistrzowie i różni ludzie w tym wypadku, bo przypomnę, że Sokołem się dostała i Sienkiewicz w tym wypadku i naprawdę się elita, premier, prawda, państwa polskiego w tym momencie, znany pianista, prawda, Padalecki. Wszyscy ci ludzie jakby przywiązywali się do Sokoła jako takiego w tym wypadku, do tej organizacji. Znaczy przywiązywali, przyznawali się dosłownie. W związku z tym ta organizacja była tak nastawiona na to. Ci ludzie potem zapłacili tę cenę. Dwie rzeczy postawiono. Po pierwsze, wymordowano taką ilość ludzi. Notabene drugą grupą, która jakby liczniowo to byli Babrzy, którzy za to, że niby się sprzeniewierzyli prawda przeciwko drugim. Prezesem Sokoła tam od 1910 roku na terenach Poznania, okręgu poznańskiego był Ksawery Fabian Zakrzewski. On przyjechał tutaj z Lubina, był lekarzem. I tam postawił Sokół na nogi, jak powiem, wkrótce będąc Sokolem. Tutaj jak wrócił, to też nie było tak, że wszyscy chcieli, prawda, być tu, bo to się było narażanie. W związku z tym tak on się narażał. I pierwszą rzeczą, którą zaczął robić, to oczywiście zaczął tworzyć polowe drużyny Sokoła, które ćwiczyły na początku tam na jakichś tam makietach, w sensie makiety karabinów, kosy i tak dalej. Pierwsi ludzie, którzy padli od Franciszka Tajczaka, Adam, kolejny tak samo, wszyscy to są Sokoli. Są Sokoli, które...
Historia w jakiś sposób czasami się powtarza, bo też wspominałeś, że przy okazji chociażby marszów niepodległości zaczynało się od grup rekonstrukcyjnych, zaczynało się od zainteresowania historią. Dzisiaj wielu tych ludzi jest w wojskach obrony terytorialnej. Wrócimy jeszcze do sprawy Marszu Niepodległości, do podejścia dzisiaj w Polsce. Do tego rozpocznijmy, jak twoja historia w ogóle się zaczęła. Zaczęła się, jeśli chodzi o twoją aktywność, od czasu przed stanem wojennym. Byłeś studentem, działałeś w NZS-ie, niezależnym zrzeszeniu studentów. Tam cię stan wojenny też zastał. Jak to było?
Znaczy, no, urodziłem się w Poznaniu, na Winogradach. W związku z tym potem tam się wychowywałem. Tam byłem jakby połączony też częściowo.
Na Winogradach, wyjaśnijmy ludziom spoza Poznania, było i osiedle Kraju Rad i jeszcze, Przyjaźni.
Jeszcze nie było, jak ja się urodziłem.
Jeszcze nie było, tak?
Nie, tam były tylko pola w tym momencie. Natomiast tam w Breżnie działała placówka salezjańska, z nią też, tak powiem, tak, byłem w jakiś sposób połączony. Ona w istotny sposób się też odbiła na mojej osobowości. No a potem oczywiście szkoła średnia. Tam miałem pewne też, jak to człowiek pewne wie, ale nie można powiedzieć, że to były polityczne.
No, no wywiad z chuliganem musi się przyznać.
Muszę się przyznać, rzeczywiście tam miałem pewne tam które można było też tak potraktować, ale to nie było polityczne. Pierwsze, tak powiem, moje jakby zaangażowanie, tak już powiedzmy w ten sposób, to było oczywiście strajk studencki, który wybuchł przed stanem wojennym. On był ogólnopolski w tym wypadku. W czasie tego stanu studenckiego, ja się, jak przystąpiłem, zapisałem się do tego, do NZS-u od razu i po prostu zacząłem, jak powiem, się angażować w tej kwestii kolportażu. W kolportażu, w sensie plakatowania miasta i tak dalej. Z tym są pewne sceny śmieszne, bo mogę przytoczyć, w tym wypadku tam się działo.
Poprosimy.
Tak, ale my generalnie rzecz biorąc, to była jakby moja sfera działalności, że ja się starałem, tak powiem, no, poprzez tą działalność zewnętrzną, przecież plakatowanie, przygotowanie plakatów, bo nie mieliśmy plakatów, no po prostu oddziaływać na świadomość ludzi, co to znaczy, prawda, szukać wolności i tak dalej. Miałem zresztą przykry przykład jeszcze wcześniej, bo w 1973 roku, jeszcze jak byłem w szkole podstawowej, to po prostu milicja pobiła mojego ojca. Ze zwykłych względów rabunkowych po prostu, tak, że prawie go zabiła. No, no, to jak mnie nastawiło naturalnie w tym momencie. Wiedziałem, że tego systemu się nie da naprawić. Nie da się naprawić. Mało tego, przez dwa lata powinien mógł renty dostać, wszystko razem po prostu. Tak. Natomiast jak już przyszedł ten okres, człowiek prawie jakby jak kania drzu, pragnął, żeby coś się zmieniło w tym wypadku. Ja generalnie rzecz biorąc, moje życie wyglądało w ten sposób, że no, dostawałem szary papier, kredki, nie wiem, farbki, malowałem plakaty. Dostałem upoważnienie tutaj od wtedy przewodniczącego Rozwalaka, także w imieniu Solidarności, takie specjalne upoważnienie w imieniu ZS-u i klepiłem na mieście te nasze plakaty. Na placu obecnie bernardyńskim, tam stał słup przy wyjściu z Garbar, nie wiem, czy chyba jeszcze może stoi. I tam z kolegą takśmy w trójkę szli, prawda, naklepiamy plakat, który zresztą ja sam namalowałem. I nagle patrzę na go ze strony tej podgórnej, biegnie dwóch zomowców, prawda, w naszym kierunku. No bo znowu lepią w tym wypadku. No to myśmy kawałek odbiegli. I pierwszy dobiega i się chwyta za to, żeby zerwać ten plakat, a drugi, tak powiem, dobiega do niego i go chwyta za ręce. Dlaczego? Dlatego, bo na tym plakacie jest napisane: państwo policyjne to takie państwo, w którym policjant zarabia więcej od nauczyciela. Podpisane Lenin.
Zawahał się, czy można zdzierać. Tak?
Tak, chwilę to trwało, ale potem zdali, prawda? Już się za nami nie puścili. Miałem taką scenę też na Placu Wolności, kiedy wreszcie naklejałem jakiś tam, nie wiem, plakat typu SOMO, to bijące serce partii. I już mnie tam prawie chwycił jakiś, prawda, taki właśnie niebieski. No ale takie babcie się pojawiły, znaczy, co pan chce od tego studenta? Zasłoniły mnie własnym ciałem i w tym momencie jakby udało mi się żyć. Ciekawą sprawą była też taka sytuacja, kiedy swego czasu, był wtedy, wchodził akurat do kin u nas film Czas Apokalipsy.
No i też no, słynne zdjęcie z czasu stanu wojennego, tak?
No właśnie, i też mnie tak natchnęło, na plakacie namalowałem kontury oczywiście wieżowca, bo wtedy przed stanem wojennym, nie wiem, miesiąc czasu chyba przed, dokonano wejścia do Wyższej Szkoły Oficera Pożarnictwa.
Tak.
No i właśnie tam trochę ognia, w sztandar napisany z napisem, napisany i do góry Czas Apokalipsy. Wszedłem wtedy praktycznie, biorąc tym plakatem do środka, do kino Bałtyk, które wtedy jeszcze istniało. Wlepiłem od środka, no i myślałem, że to jak zawsze, to prawda, no krótko potrwanie. Jadę po trzech dniach, a pod tym kinem widzę, stoi tłumek ludzi. Jak oglądają, prawda, przez szybę po drugiej stronie, to nadal wisi. Także swoją funkcję spełniłem generalnie.
Czyli nie załapali jednoznacznie, co to jest, tak? Bo myśleli, nie, że to reklama filmu tak naprawdę.
Być może tak to wyglądało, Byłem też w takiej akcji, która na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, tak, no, powiedzmy, na Jaskowskiego było pogrom partii, programem narodu, to Frankiewicz malował akurat farbą, a ja w tym czasie stałem, było nas w sumie czterech, którzy mieli kaski na głowach. Ja stałem dwóch z NZS-u, ja miałem NZS na tym i kask na głowie, na bordowej czapeczce. Podjechał do mnie bezpośrednio, jak stałem na krawężniku, pięknie dziewczyny były, wszyscy, które zdawały jakieś ulotki i gdzieś tam plakaty klepiły. 50 osób, bo to było w odwecie, znaczy nie w odwecie, tak można traktować, jak w odwecie, akcji, którą wykonało ZOMO wobec szkoły pedagogicznej w Opolu, gdzie tam, prawda, dokonano na ulicy, prawda, jakiejś takiej masakry tych studentów, którzy coś tam lepili, bo jak mówię, ten strajk był powszechny. Przy tym malowaniu podjechał dosłownie z odległości pół metra szyby, zrobił mi zdjęcie w tym momencie, takim śmiesznym, takim wielkim aparatem. Nie wiem, czy w ogóle wykonał zdjęcie, tylko udawał, że robił zdjęcie. Nie wiem, do dzisiaj nie widziałem tego zdjęcia. Przeszliśmy wtedy przez całe miasto. W takich akcjach po prostu uczestniczyłem wtedy.
W takich akcjach brałeś udział, a później właśnie przez to byłeś powoływany do wojska, tak? Bo to była jedna z form represji, że zrobią z tobą porządek w wojsku, tak?
Generalnie tak. No generalnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że jeszcze zapamiętałem z tego czasu jedną rzecz. Miałem się sam koniec tego strajku. Ponieważ w nocy o godzinie drugiej, do drugiej trwało, przed 12 grudnia, prawda, zrobił się jakaś taka narada, nie wiadomo skąd, strajk okupacyjny, nagle narada. Więc na tej naradzie wszyscy przygłosowano, że będzie strajk od tej chwili czynny. Wychodziłem ze strajku o godzinie 13, praktycznie rzecz biorąc, czyli już 13 godzin trwał stan wojenny.
A 13 grudnia, tak?
No tak, to gdzieś było około 13 w tym momencie. Natomiast przedtem oczywiście dokonano gdzieś, jak z tego co do nas doszło, bo to rodzice przychodzili tam, wyciągali powoli ludzi z tego strajku, że na Akademii Sztuk Pięknych w tym momencie już było ileś ludzi, prawda, usuniętych, że na Akademii Rolniczej weszli w tym momencie, jednak taką presję po prostu wykonywano, żeby zrobić. A mnie osobiście usuwali ludzie, którzy byli związani bezpośrednio z wydziałem politycznym. Nade mną, to jest i śmieszne, i takie gorzkie w sumie, z jednej strony i z drugiej strony. Bo patrzę tym pokoju, ja byłem na 8 piętrze, na samym końcu, właściwie jeden z ostatnich wychodziłem. Idzie grupa, która oczywiście wielkie znaczki Solidarności ponapinane, kieruje nimi szefowa wtedy, wczesnego na nie mówiono, pani Klara. Tak? I z nią idą oczywiście jej chłopaki, które były, tak powiem, od uczenia.
Czyli przebierańcy, tak? Można powiedzieć.
Przebierańcy, dosłownie przebierańcy, chociaż jak potem się okazało, do tej Solidarności weszło ta znaczna ilość tych właśnie przebierańców i się dobrze obsadzili i tą przebierańcią potem motali, jak się dało, prawda? W związku z tym to jakby dwie strony tego samego medalu. Natomiast nade mną klęka gość, który mnie, prawda, półtora roku wcześniej prowadził tak zwanej na filozofii marksistowskiej, bo przypomnę, wtedy
uczuł cię filozofii marksistowskiej, tak?
Tak, no, to było seminarium.
Na Politechnice była niezbędna wtedy wyjazd.
Niezbędny inżynier miał się nauczyć filozofii marksistowskiej. Takie to były, tak powiem, dla mnie nie do przyjęcia rzeczy, że doszło między mną a nim wtedy w czasie tej nauki do takiego ostrego konfliktu. I ten człowiek przyszedł do mnie wtedy i tak klęka nade mną, ja leżę sobie w tym, przykryłem się, bo widzę, co się dzieje, przykryłem się w śpiworze i tak dotąd jestem przykryty. On klęka nade mną i mówi te słowa. Panie studencie, trzeba jednak wyjść. Ta krew będzie jeszcze potrzebna. Więc prawie, że mi, tak powiem, śmiech oczami wychodził, ale odsuwam się do tego, on mnie nie poznaje. On mnie nie poznaje i nadal do mnie tak klęczy nade mną i tak chce się powiedzieć, bo oni wszystkich po kolei tak namawiali, kogo to, kto byłby, tak powiem. To ja się do tego odsuwam i on nadal, a tu już miał znaczek oczywiście taki jeszcze pierwotny na NZS-u napisany, w jednego tak, panie magistrze, pan mnie nie poznaje? A głos jest takim, że głos to niestety pamięta się w tym momencie. A jemu nagle się zrobiło tak, powiem, falowanie twarzy widziałem, biała, czerwona, bo tam stoi ta jego pani, którego miłuję. Dobrze, ja wstanę, wyjdę i nie zdradzę pana, że kim pan jest i z kim pan rozmawiał. Wyszedłem z tego i właśnie wychodziłem. No.
Płaszczyzna, platformę umowy społecznej, poparta pakietem doraźnych środków, co stwarza dogodne warunki dla frontu, studenci do domu i na froncie spokój. Cyniczne blokają obcego wywiadu, wrogom porządku stanowcze pryszlęce. W tej walce o władzę za plecami klasy jest klimat napięcia, wyłączeń nie będzie. Dziś to was był NZS, dziś to was był NZS.
Przychodzi trzecia Rzeczpospolita i Sytek trafia jeszcze wcześniej do Konfederacji Polski Niepodległej, tak?
Jeszcze tam w 89 roku, bo ja byłem z NZS-u, NZS rozwiązano. Już tego NZS-u nigdy nie powołano. Ten drugi NZS, który powstał później, to był drugi NZS. Tego NZS-u, tak jak zawieszono oczywiście Solidarność, tak NZS-u pierwszego już nie powołano z powrotem, z wiadomych względów. Mhm. Szczególnie wiadomych takim jak tym Rozelskiej i te inne. Do Solidarności, tak? Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność. Kiedy byłem już po studiach, byłem w mojej trzeciej pracy. Od 83 roku co roku byłem powoływany do wojska. W 83 to musiałem być, bo to wiadomo, było wiadomo, obowiązkowa służba w tym momencie.
Po studiach. Mhm.
Po studiach, no wiadomo. No a potem rok w rok. I tak zrobiono ze mnie oficera w 87 roku, co na to będę mi się teraz przydał. A ponieważ mam w sobie oficerski, mogłem wrócić w tym momencie.
Jesteśmy, kiedy będzie szedł program po Marszu Niepodległości. Niepodległość to było hasło Konfederacji Polski Niepodległej. Znalazłeś się w niej, później zostałeś także posłem. Był taki czas przez 2 lata. Byłeś posłem. Jak wspominasz ten czas? To były czasy, kiedy wykuwała się nowa Trzecia Rzeczpospolita. Była transformacja, także transformacja gospodarcza, biznesowa. Ty wtedy znalazłeś się w bardzo newralgicznym miejscu w 2 komisjach sejmowych, które zajmowały się sprawami gospodarki, więc wiesz dużo.
Znaczy tak, generalnie rzecz biorąc w Konfederacji, w tej naszym klubie, który był, przypomnę, trzecim wielkościowo klubem w parlamencie wtedy, ja się zajmowałem generalnie rzeczą gospodarką jako taką. Nawet byłem odpowiedzialnym za zespół gospodarczy ekonomiczny, w którym naprawdę porządni ludzie byli w tym wypadku, którzy dzisiaj jeszcze funkcjonują na scenie politycznej jako takiej. Pomysły, które myśmy wtedy zgłaszali, jak kiedy, powiedzmy tak, wtedy Unia Wolności pukała się w czoło i tak dalej, to potem weszły w życie. Skarb Państwa, prokuratoria, to myśmy to wszystko wtedy zgłaszali, a oni się pukali w głowę, a później to wprowadzali, tylko że to już było zupełnie inne wprowadzone, bo te, co myśmy, te pomysły, które myśmy wprowadzali, to one były generalnie rzecz biorąc jako scheda z rządu londyńskiego, po to, żeby to państwo, jak się uda wreszcie odzyskać, żeby ono ruszyło szybko do przodu w tym wypadku. Była taka...
Żeby stało się państwem na serio, tak?
Tak, tak, tak. Mhm. 13 druk w parlamencie wtedy to był druk restytucji niepodległości, tak się nazywa. Też przez nas zgłoszony druk. To był pierwszy raz, kiedy odbywały się obrady w nocnej porze. Po to, żeby nie, bo wtedy wszystko było transmitowane. One się odbywały w nocnej porze. Dlaczego? Bo to była próba przywrócenia konstytucji tej przedwojennej konstytucji. Myśmy tak to zgłosili.
Poznałeś wtedy Donalda Tuska. Donald Tusk chciał, złożył ci pewne propozycje. Opowiedz, bo to jest ten czas, kiedy, jak opowiadał Paweł Piskorski, te reklamówki z niemieckimi pieniędzmi trafiały do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Ty byłeś w komisji, której szef był z komitetu, był z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Jak to było i jak poznałeś Donalda Tuska wtedy?
Widzę, że tak powiem, trochę wsiąknąłeś mój życiorys. Generalnie rzecz biorąc, miałem wtedy jedyną możliwość rozmawiania z Donaldem Tuskiem właśnie poprzez tego szefa komisji, gdzie ja byłem zastępcą tej komisji. To była komisja systemu...
To był poseł Ulatowski.
Tak, tak. Komisja systemu gospodarczego, a druga to była oczywiście komisja budżetu, prawda? Budżetu, finansów i tak dalej. Jako członek tych komisji, obydwóch, trafiłem do specjalnej podkomisji, która została powołana po to, żeby opracować ustawę, której dzisiaj wszyscy zapomnieliśmy, o tak zwane NFI, Narodowe Fundusze Inwestycyjne. I wtedy na tej podkomisji, do tej podkomisji jeszcze weszła wtedy, oprócz tych przedstawicieli z tych dwóch komisji, weszła jeszcze Komisja Przekształceń Własnościowych. To była kluczowa sprawa, bo tam chodziło o interes. Chodziło o interes, zresztą ten interes, tak powiem, no... się był rozszedł między palcami wszystkim w tym wypadku. Ja wtedy na podkomisji będąc zgłosiłem pomysł, w sensie projekt. Projekt, żeby te firmy, które przyjdą zarządzać, przyjadą tutaj, prawda, z recenzjami i tak dalej, żeby były traktowane chociaż trochę uczciwie w tym wypadku i jeżeli rzeczywiście się nie wykażą niczym, to muszą za to jakieś kary podnieść. Nie kary, ale w sensie muszą za to zapłacić w jakikolwiek sposób. I zaproponowałem, żeby chociaż, jeżeli dostaną majątek do obrotu rzędu 100%, żeby 5% wpłacili w tym momencie do Skarbu Państwa jako gwarancję. Że w momencie, kiedy ta ich zarządzanie nie wyjdzie, to te 5% im przepadnie.
Czy jakiegoś kija w szprychy małego włożyłeś tej transformacji?
Ja się oczywiście to tylko dopiero do później, po latach, po faktach doszedłem do tego, że to było powodem. Mhm. Bo w pewnym momencie oczywiście mój przewodniczący tej mojej komisji zaproponował mi, żebym go razem z nim też ścił jego urodziny, zdaje się, w tym wypadku w sali lusztanej. No i byłem w tej sali lusztanej. Przyszedłem na tą samą salę, tam oczywiście pierwszy raz w życiu widziałem, jak wygląda bogato zastawiony stół szwedzki. Po prostu się wszystko umywało. No i podszedł do mnie kolega Jarek i mówi do mnie, wiesz co, mam taką propozycję do ciebie. Nasz przewodniczący by chciał z tobą porozmawiać. To była moja jedyna rozmowa z tym człowiekiem w życiu, w sensie z Donaldem Tuskiem. No więc mogę porozmawiać. Dlaczego nie? No to przeszliśmy obok, znaczy nie obok, tylko na końcu sali, przy drzwiach, bo był stoliczek. Na stoliku stała wtedy prawda, buteleczka z whisky. Siedział sobie w jednym fotelu Donald, a ja a mnie zrobiłem poplakacą, żebym usiadł drugi. I nagle ten, jakby reszta się odsunęła i kolega Jarek nagle mówi, że on tam pójdzie bawić innych, a wy sobie chwilę porozmawiajcie, no wiadomo. No i jaka była treść rozmowy? Mianowicie pan Tusk wtedy, on zresztą nie jest wiele ode mnie starszy, dużo nie jest ode mnie starszy, zaproponował mi, żebym po prostu, że niby mnie obserwują w tej konfederacji i że generalnie to ja się w tej konfederacji marnuję. I że generalnie mógłbym przejść do nich. I to jest bardzo proste, po prostu wystąpisz z klubu, a potem po kilku miesiącach przyjdziesz do nas i sprawa jest załatwiona. No, tak powiem, to już nie rozumiem. Mówię, to nie jest tak, że tak powiem zupełnie charytatywnie. Nie. To gratyfikacja będzie. Ta gratyfikacja...
I jaka gratyfikacja?
Po prostu mieli mi umożliwić działkę z rzędu tam 1500 metrów w dobrym centrum Warszawy, w tym momencie, do zakupu. Ja mówię, a z czego nie będę wam kupić taką działkę? A no, z kredytu. Mówię, to ja nie mam na kredyt w tym wypadku. Tym się nie przejmuj. Dokonuje się podziału takiej działki. Tą pierwszą połowę sprzedajesz, jedną połowę sprzedajesz. Ten od podziału też jest znany. I następnie spłacasz ten kredyt i jesteś ustawiony. Tylko, że się musisz zdecydować.
Dzisiaj byłaby ta działka warta dużo.
Tak jest. Ja rozumiem, że masz takie tam wątpliwości, ale to wiesz, poprzez Jarka tam potem powiesz, że tak jest dalej. Mówię.
Jarka, czyli Ulatowskiego.
Tak, zaskoczony jestem taką propozycją, w ogóle no nie wiem, co mam o tym myśleć. Mówi, jedno możesz pomyśleć na pewno. To widzisz, to kompitujemy, nie? Tylko tej rozmowy nie było, bo my jesteśmy pijani.
Tak ci Donald Tusk powiedział. Tak
już na końcu powiedział. My jesteśmy pijani. Znaczy pijani. No, rozmawiamy w takim stanie, że nie było takiej rozmowy, jakby co. Oczywiście wstałem, poszedłem. No i po jakimś czasie, oczywiście dwa tygodnie, jak się mnie pyta, co się zdecydowałem. Mówię, nie. Jeszcze nie, bo tak powiem, no, to nie jest wbrew moim charakterem. Generalnie rzecz biorąc, to był wbrew moim, ale nie wziąłem co z tym zrobić, praktycznie rzecz biorąc. Zresztą powiem tak, że te moje obawy potem mi się w życiu sprawdziły. Takim gościem jak Donald Tusk się nie odmawia. Bo to kosztuje później. Generalnie rzecz
biorąc. I jak było z tymi kosztami w twoim przypadku?
No, kosztami były takie, że po prostu jeszcze raz była taka, po jakimś czasie próbowałem, tak powiem, zapytania, czy się zdecydowałem. No i to umarło. I generalnie rzecz biorąc minęły dwa. A w tym czasie cały czas, a ja oczywiście zgłosiłem wniosek w mniejszości wtedy do tej ustawy. I cały czas ta ustawa była mrożona. Wtedy nie była na sali załatwiona. A oni wiedzieli dobrze, że ta ustawa ma szansę, znaczy ta moja poprawka ma szansę przejść. Co by było, co by im kładło temat. Kładło temat. No więc którego dnia nagle dostałem informację u mnie w domu, znaczy informację. Żona mi po prostu zwróciła uwagę, że dzieci już mnie nie znają, prawda, że co chwilę jeżdżę, bo miałem gdzieś tych biur w Kaliskim i tak dalej jako poseł, bo stamtąd byłem posłem. Żeby się to chociaż z nimi zajął, prawda. No więc siadłem, mówię, dobra, to jedziemy do tego miasta, to była niedziela. Jadę z Koziegu, bo tam mieszkałem, do miasta. I na ulicy Zawady nagle tam był bruk. Jakiś hałas jest w samochodzie, nie wiem, co się dzieje. No, jestem silnikowcem w pierwszym wypadku, no co, zobaczyłem, może coś się tam, nic się nie zdarzyło. No. Ruszyłem powoli, wyjechałem dalej po asfalcie do Stary Rynek, prawda, na jakieś tam, nie wiem, lody i tak dalej, są z powrotem i na tym samym odcinku to samo. No oczywiście już nie tylko żona w tym momencie na mnie napadła, mówi, że w tym momencie jeździć takim samochodem do Warszawy, a wtedy drogi wiadomo jakie były, mówi, że się zabijesz, nie wiadomo co tu będzie, tak powiem, zostawi rodzina. No córka to samo, już miała taki już godniejszy wiek miała w tym czasie, nie? Czyli tak 7 czy 8 lat. Jeśli byli młodsi, No więc otwieram ten i szukam. Wiem, że tam nic nie ma, ale szukam, prawda? I w końcu ze złości kopnąłem w koło. Tam zamykając, kopnąłem w koło. I słyszę brzdęk. Patrzę, klęka ma. To był samochód, który miał śruby samozaciskowe. W sensie, że wystarczyło tylko dokręcić śrubę, ona się trzymała. Miałem odkręcone, tylko od strony kierowcy miałem przykręcone koło, a wszystkie trzy pozostałe koła były tylko i wyłącznie na dokręcone. Na jednej śrubie się trzymały. Na jednej śrubie, a reszta były tylko dokręcone. Oczywiście jak przyjechałem, dokręciłem, pojechałem tak dalej, rozgłosiłem to w Warszawie, to się okazało, że to nie dotyczyło tylko mnie. Podobną, nie akurat z kołami, ale akurat taką scenę też powiedzmy do skasowania miał nasz marszałek, wtedy Darek Wójcik. To się po prostu było normalne. Potem słyszałem jeszcze, wtedy zresztą na przykład na autostradzie do Warszawy, czy na drodze tej Giertkówce tak zwanej, zginął przewodniczący Śląsko-Domorskiej Solidarności. W taki sam sposób też się zaczął tam utrącić, bo jak się po prostu urwało jedno koło, tak się urywały wszystkie trzy i ten wpadał w korkociąg i trafiał pod jakiegoś albo w słup, no, albo...
Taką sytuację miał też Jarosław Kaczyński i o tym mówił, że miał właśnie podkręcane te śruby. Zaczęło się wtedy mówić o tych specjalistach od kół wtedy, czyli ludziach z dawnych służb, którzy to na masową skalę robili. Były takie sprawy też w redakcji Gazety Polskiej wtedy.
No właśnie.
To były czasy słynnej szafy Lesiaka później, tak?
Tak jest. No to właśnie ta słynna szafa Lesiaka.
Jakie ty masz podejrzenia co do tego, jak mogło do tego dojść?
Znaczy generalnie rzecz biorąc, to by była sytuacja taka. Gdybym ja wtedy skończył, no to by się skończył ten wniosek, bo nie byłoby wnioskodawcy. Mhm. A skończyło się tak w końcu, znaczy generalnie to mi pociągnęło potem przez całe życie, bo to jest tak, że albo cię najpierw cię kupią, potem cię próbują zabić, potem cię próbują ośmieszyć, potem cię próbują, prawda, wciągnąć w jakiś głupi interes albo coś takiego. No, to jest cała, aż do skończenia. Tak po prostu tak to wygląda.
Taki mechanizm III Rzeczpospolitej wyglądał.
Taki mechanizm III Rzeczpospolitej funkcjonował i no, ja go doświadczyłem później po okresie poselskim także. Także, tak? To się ciągnęło dalej po prostu, nie? Nie chciałem, żeby się nad sobą litować, bo to nie o to chodzi. No, po prostu się wybrało. Mogłem wtedy, prawda, się inaczej zachować wobec, nie odmawiać. A nie wprost odmówiłem, w związku z tym koszty muszą być, nie?
Kiedy byłam jeszcze młoda dziewczyna, ganiał za mną działacz przepiękny z twarzy. Podchodził pod okno, cytował Lenina. Mały, gruby brunet, lecz dobry towarzysz. On dziś jak armata, socjaldemokrata. Ma cztery tartaki, lubią go chłopaki. Wiecznie taka sama, choć zmienia oblicza. Polska zjednoczona partia robotnicza. Takie nasze małe nieporozumienie, nieporozumienie.
Przez środowisko KPN-u Strzelca, później także Sokoła, trafiłeś do światu, w którym najważniejsza była odbudowa niepodległościowej tożsamości, tak? Uczestniczyłeś w późniejszych latach w Marszach Niepodległości i wtedy znowu prowokacje, znowu tak było, one stały się jakby elementem krajobrazu III Rzeczpospolitej, który powracał, w szczególności kiedy określone środowiska, w tym środowisko Donalda Tuska, było u władzy.
Tak, Marsz Niepodległości to oczywiście początkowo była tak traktowana jako emanacja tych środowisk narodowych. Wiadomo, że Konfederacja, z której ja się wywodziłem, no nie była do końca narodowa, ale była niepodległościowa. Dla mnie to jest, zresztą ja uważam i tak zawsze uważałem, że doczepianie się do postawy na przykład Piłsudskiego czy Dmowskiego jest nie na miejscu. Ci ludzie tyle zrobili dla Polski oboje, jak inni, że nie należy w ogóle w ten sposób podchodzić do rzeczywistości, tylko ci, którzy nie mają, sami nie są w stanie nic zdać, tak się zachowują, że się budują na takich postaciach. Dlatego też w Marszach Niepodległości też uczestniczyłem. Uczestniczyłem w nich w różny sposób, no bo uczestniczyłem też jako Sokół, bo akurat to środowisko bardziej z narodowym związane częścią umundurowania Sokoła. I była taka, była pamiętacie, może państwo, tą scenę z budką.
Tak, tak, podpalenie budki. O tym Paweł Wojtunik w rozmowie z Elżbietą Bieńkowską mówił. Posłuchajmy.
Stołecznik dostaje telefon, żebyś tam...
Ale ja.
Ale facet nauczył ich, że wiesz, dzwoni i on im rozkazuje. I tak samo poszli. Spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką, wiesz, z takiego...
Taką koncepcję, tak.
Z takiego zarządzania ręcznego są same problemy.
Tak, właśnie. Generalnie rzecz biorąc, mnie się tak zdarzyło w tym momencie moich uczestnictwa, że trafiłem na scenę, kiedy coś się rozegrało. Była sytuacja taka, że przechodziliśmy przechodził marsz, szedł normalnie marsz koło mnie. Ja szedłem w grupie jako Sokół, ubrany z sztandarem, obok mnie szedł druk Czesław Bernat, jako Sokół i obok szedł w brygadzie Sokoła, przepraszam, Strzelca Milan Trojan. Z nami szła grupa, która się do nas dołączyła.
Świętej pamięci Czesław Bernat, bardzo zasłużona osoba. Widziałem jego działalność na ratajach z dziećmi, turnieje sportowe. Naprawdę człowiek od dołu robiący w imieniu Sokoła takie akcje. Najwyższego podziwu godne.
Oczywiście. Zresztą Milan Trojan akurat był związany z tą obsługą kadrówki jako takiej. Do nas się przyłączyła grupa strzelców z Pruszkowa, młodzi chłopakcy i nagle coś się działo, zaczęła się tą budką, zaczęła się podpalać w tym momencie ta budka. Tam jakieś ludzie przy tym grzebali i nagle zaczęło wybuchło. I nie chodzi o tą budkę. Chodzi o to, co się zdarzyło w tym momencie. Z boku stały oczywiście kordony ZOMO. Znaczy nie ZOMO, bo wtedy już nie było ZOMO, ale te przygotowane. Wybiegły, otoczyły grupę około 500 osób. No to z jednej strony wybiegły, z drugiej strony i cała grupa została zamknięta. Zaczęła się w środku panika. Obok mnie człowiek, facet, moje dziecko z wózkiem w tym momencie. Płacz, jedni na drugi napierają. No nie wiem, dostałem jakieś natchnienie wtedy w tym wypadku, bo wziąłem od tego młodego chłopaka ten sztandar, podniosłem ten sztandar do góry i zacząłem śpiewać, a jeszcze Polska nie zginęła. Mówi, idziemy razem. Z nami zaczęło śpiewać się inni. Uspokoili się i ruszyliśmy w kierunku tego kordonu. Jak żeśmy doszli do nich z tym sztandarem trochę wysuniętym do przodu, otworzyli ten kordon i nas puścili.
Powiedzmy na koniec o tym, w jakim miejscu w tej chwili Polska się znajduje. To jest szereg różnych sprzecznych sygnałów. Z jednej strony mamy Wojska Obrony Terytorialnej i garnącą się do nich młodzież i ludzi także, jak powiedzieliśmy, ze sportów walki, czyli jest jakaś perspektywa, że będziemy w stanie obronić Polskę. Także w perspektywie tego, co dzieje się na wschodniej granicy. Z drugiej strony mamy na przykład przeróżne mody wśród młodzieży, które są wręcz przeciwne i sprawy niepodległości, te, które dla ciebie pojawiają się jako jakiś taki leitmotiv w całym twoim życiorysie, nie są dla nich ważne. Jak my w tym wszystkim powinniśmy się znaleźć?
Trzeba to odnieść do 1939 roku. W 1939 roku minister Beck powiedział te sławetne słowa, prawda, odnośnie korytarza i tak dalej. W tym czasie Polska sobie w ogóle nie zdawała, Polska jako naród, nie zdawała sobie sprawy, co się może zdarzyć. Wiedzieli, że tam się to wszystko dzieje, co się dzieje, ale nie czuli zagrożenia. Nie czuli zagrożenia. Zagrożenie pojawiło się w momencie, kiedy został podpisany ten paskudny pakt. A do tego czasu nie było świadomości. To takie igranie z własną niepodległością, mimo, i to też była sytuacja, bo przedwojenny układ, my go tak gloryfikujemy, ale wtedy też były różne wejścia w tamtym czasie. Przypomnę chociażby te pierwsze wybory prezydenckie i tak dalej, prawda, co się działo. Te różne interesy spowodowały, że po prostu Polska straciła niepodległość wtedy i mało tego, że straciła na te 5 lat, kiedy przyszli ci Niemcy tutaj, prawda, to straciła na następne 50 lat. To prawda, to się powoli ta niepodległość powoli wracała z powrotem, aż wróciła w 1989 roku. No ale jakie to są koszty? Dzisiaj ryzykowanie w ten sposób. Naprawdę odpowiedzialność nasza jako narodu powinna być taka, że powinniśmy sobie zdawać sprawę, że nie wolno sobie z pewnych wartości kpić. Nie, że nie należy. Nie wolno. Nie wolno, bo ponieważ to się może skończyć bardzo tragicznie. Bardzo tragicznie. Ja nie chciałbym takiego czegoś doczekać, żebym się obudził nagle, żeby w takiej samej sytuacji, jak się ludzie obudzili we wrześniu i później w 1939 roku.
Przemysław Sytek był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Polska niepodległość. Toś, o czym w III Rzeczpospolitej mówiono, że wolno się tylko cieszyć z tej niepodległości, a mówić o jej zagrożeniach, no to było coś takiego niekonstruktywnego, coś takiego oszołomskiego. Dzisiaj, obserwując sceny na granicy, widzimy, że niepodległość jest czymś, o co stale trzeba zabiegać, z czego stale, jak mówił marszałek Piłsudski, trzeba zdawać egzamin. Soboty 18 w Radiu Poznań, niedziela 22 w Telewizji Republika, a w poniedziałki na kanale YouTube'owym Radia Poznań można oglądać wywiad z chuliganem, podawać dalej, zasubskrybujcie Państwo kanał Radia Poznań. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.